Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie. Podcastu tworzonego z myślą o tym, aby dzielić się wiedzą na temat zdrowia, rozwoju i jakości życia. W tym odcinku poruszę przede wszystkim tematykę uzależnienia od rozproszenia. Jest to temat, który niewątpliwie jest na czasie i to co najmniej od kilku dobrych lat. Nabiera on na sile wraz z tym, im więcej mamy wokół siebie informacji, technologii i wszelkiego rodzaju bodźców. Na początku przepraszam, że musieliście czekać aż tak długo na ten odcinek, ale nie chcę się jakoś specjalnie długo tłumaczyć. W każdym razie w skrócie, miałem zaplanowane 2 odcinki z gośćmi i one po prostu się nie udały. Ja prowadziłem w tym czasie kurs, miałem jeszcze mnóstwo innych rzeczy i tak po prostu ten czas zleciał, nawet nie wiem kiedy. No i też niewątpliwie ta przerwa wynikła w jakimś tam, może niewielkim, ale jednak stopniu właśnie z tej przyczyny, o której będę mówić w dzisiejszym odcinku podcastu. Dzisiejszy podcast jest o uzależnieniu od rozproszenia. No dobra, ale co to w ogóle jest to rozproszenie i tak dalej? W totalnym skrócie, rozproszenie to nic innego jak nieumiejętność lub problemy ze skupieniem uwagi na czymś. Przede wszystkim rozproszenie dotyka prawie każdego człowieka. To znaczy, każdy z nas, kto używa różnego rodzaju elektroniki, sprzętu, komputerów, laptopów, desktopów, smartfonów, smartwatchów, smartbandów, wszystkich innych urządzeń, jakie tylko przychodzą wam tutaj na myśl, jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty tym właśnie problemem. Czasami to w ogóle nam nie przeszkadza, czasami nam to przeszkadza, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy. No i myślę, że po wysłuchaniu tego dzisiejszego odcinka troszeczkę bardziej będziecie mogli sobie uświadomić, gdzie jest to rozproszenie, czy może was też ono dotyka. Bo ja nie ukrywam, mimo że tą tematyką się zajmuję od bardzo dawna i już od dawna tak jakby szukałem jakichś źródeł wiedzy na właśnie ten temat związany z rozproszeniem, to i tak nie zawsze w 100% jestem sobie w stanie z tym poradzić. Rozproszenie jest jednocześnie nawykiem, przyzwyczajeniem i uzależnieniem. Jest nawykiem, ponieważ wiele czynności, które są w spektrum tego rozproszenia, wykonujemy po prostu nieświadomie. Po prostu działa tam nasza podświadomość, no i skoro to działa gdzieś tam w ramach tej podświadomości, no to cóż, jest nawykiem. Jest też przyzwyczajeniem, bo sam zresztą czasami zauważam, jak totalnie w ramach przyzwyczajenia, czy to ja, czy ktoś odpala, włącza jakąś na przykład aplikację, jakiś ekran, jakiś smartfon, czy z przyzwyczajenia na przykład też siadam przy komputerze, jak zamierzam coś zjeść, przez co mi się to tam też czasami tak przeciąga. No i jest też uzależnieniem. Widać to przede wszystkim w ten sposób, że jeżeli zechcesz teraz nagle zerwać z tym całym rozproszeniem, no to zobaczysz, że to może nie być właśnie możliwe. To znaczy, będzie to możliwe, ale nie będzie to możliwe od razu i będziesz musiał po prostu, tak jak na przykład palacz czy ktoś uzależniony od gier komputerowych, robić to stopniowo, powoli i będziesz odczuwać przy tym syndromy odstawienne. Także myślę, że tego typu tematyka jest ważna, ponieważ skoro ona powoduje pewnego rodzaju nawykowe uzależnienie i ma bardzo dużo, o czym zaraz będę mówić, negatywnych konsekwencji, myślę, że dlatego właśnie warto coś z nią robić. Dalej. Rozproszenie to temat, który będzie dotykał każdego człowieka w trochę innym stopniu. To znaczy, młode osoby raczej częściej będą mieć kilka drobnych rozpraszaczy. To mogą być na przykład powiadomienia z różnych aplikacji na smartfonie. To może być jakaś aplikacja w laptopie, która na przykład pokazuje co chwilę powiadomienia. Natomiast starsi mogą mieć troszeczkę inny rodzaj tych rozpraszaczy. Oczywiście nie chcę tutaj generalizować, ale starsi na przykład bardzo często w dzisiejszych czasach będą jednocześnie próbowali czytać i zrozumieć książkę, a w tle będą niby oglądali telewizor. Czy na przykład będą oglądali telewizor, a w drugim pokoju, czy w kuchni, czy gdzieś będzie grało radio. Albo będą, tak jak moja mama, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, siedzieć przy komputerze z jednocześnie włączonym telewizorem. Dlaczego? Tego nie wie nikt. To w jakim stopniu i jak dotyka nas rozproszenie zależy m.in. od typu osobowości, charakteru, sprawności naszego układu nagrody, a więc biochemii i fizjologii mózgu, też naszych ogólnych przyzwyczajeń i wielu innych czynników. To znaczy jest po prostu bardzo wiele czynników związanych z tym, w jakim stopniu będziemy odbierać to rozproszenie i po prostu jak bardzo będzie nam ono przeszkadzać, bo może u niektórych osób wcale ono nie będzie przeszkadzać, może u niektórych osób wcale nie będzie ono problemem, natomiast u innych osób to już będzie naprawdę horror. Tematyka rozproszenia to wiele różnych innych tematów, to znaczy nie ma czegoś takiego jak jedna tematyka rozproszenia i nic więcej, tylko składa się na to między innymi takie zagadnienia, tematy, dziedziny, jak na przykład kwestie hormonalne, tutaj przede wszystkim dopamina, serotonina, fizjologia mózgu, czyli układ nagrody powiązany właśnie z tymi hormonami, no i neuroprzekaźnikami. Dalej uzależnienie, po prostu jako problem psychologiczny. Kolejna rzecz to są nawyki i motywacja, więc behawioryzm. Znowu tutaj wchodzimy w psychologię. No i zagadnienia związane z produktywnością, z prokrastynacją czy z zarządzaniem czasem. Tak samo można dalej głębiej grzebać w temacie tego rozproszenia, bo możemy też mówić tutaj ogólnie o filozofii, czyli na przykład jaki w ogóle jest sens życia. I dlaczego mnie ten temat troszeczkę śmieszy? Bo są takie osoby, które powiedzmy nie bardzo ten sens życia widzą i dla nich naprawdę nie ma większego znaczenia to, czym po prostu robią coś dobrze, czy robią coś źle. Po prostu sobie robią w swoim tempie, w swoim czasie. Na przykład nie chcą zbyt dużo działać, chcą sobie po prostu żyć i żreć. Pozdro dla kumatych. No ale mniejsza o to. Dalej związane też z pewną filozofią może być sens pracy. Może być tutaj nasze ego, czyli po co my w ogóle coś robimy? Czy sensem pracy, naszej pracy, jest wyłącznie to, że zarabiamy za to pieniądze po to, żeby się utrzymać i coś robić? Czy na przykład sensem naszej pracy jest też zaspokojenie jakichś tam innych potrzeb? No i dalej potrzeba właśnie akceptacji społecznej, którą no, ma praktycznie każdy człowiek i nie mówcie, że to w ogóle was nie dotyczy, że nie mów, że jesteś taką osobą, która w ogóle nie potrzebuje tej akceptacji społecznej, no bo prawie na pewno i w mniejszym lub większym stopniu potrzebujesz. Każdy z nas jest w pewnym sensie uwarunkowany na to, żeby chociaż troszkę pokazać się przed ludźmi, żeby chociaż troszkę udowodnić, że jesteś kimś, że coś w życiu osiągasz, bo to po prostu wynika w zasadzie z tej piramidy potrzeb. Tak więc co do sensu pracy możemy tutaj mówić o kwestii zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych. No i też możemy jeszcze tutaj mówić o tym, ile czego jest nam potrzebne w życiu. Ponieważ są osoby, którym do przeżycia wystarczy pensja 2000 zł i tak naprawdę nic więcej nie chcą, bo one chcą sobie siedzieć, żyć, grać w grę i w sumie tyle. A są osoby, które zarabiają miliony i dla nich jest mało, którym naprawdę jest potrzebne w życiu bardzo, bardzo wiele, mają ogromne ambicje i po prostu tego pragną. No i takie osoby, jeżeli będzie dotykać chociażby takie głupie rozproszenie, czyli będą uzależnione od rozproszenia, no to wątpię, że będą tak samo efektywne w tej swojej pracy i że osiągną ten swój życiowy sukces, więc jeżeli tego nie zrobią, no to ich jakość życia będzie na poziomie, myślę, że mniejszym niż być może. Aby zrozumieć, w jaki sposób działa na nas uzależnienie od rozproszenia, musimy najpierw cofnąć się do czegoś, co jest głębiej, a dokładnie w środku nas, a dokładniej w środku naszego mózgu, a jest to układ nagrody. Układ nagrody, w totalnym skrócie, to nic innego niż dość pierwotny ośrodek mózgu, struktura mózgu, czy raczej mechanizm, który pierwotnie ma za zadanie wzmacniać pozytywne dla naszego zdrowia, życia, przeżycia sygnały, abyśmy po prostu częściej je powtarzali. No i kiedyś niewątpliwie on się bardzo przydawał i to prawdopodobnie dzięki właśnie układowi nagrody żyjemy, ponieważ układ nagrody będzie na przykład powodował, że dobrze się czujemy, gdy zrobimy coś dobrego, więc jeżeli kiedyś jakiś tam jaskiniowiec znalazł rosnące na drzewie jabłuszko, które było bardzo słodkie i po prostu zjadł je, no to odczuwał, że jest to coś przyjemnego, więc częściej to robił, czyli dzięki temu mógł znaleźć dobre źródło na przykład pokarmu i przeżyć. Czy też jeszcze bardziej prosta, bardziej pierwotna czynność, jaką jest uprawianie seksu. To właśnie dzięki układowi nagrody odczuwamy taką przyjemność z uprawiania seksu. Przez to właśnie nasz gatunek może się rozmnażać, a więc może przeżyć. Układ nagrody jest ściśle związany z dopaminą. Wyrzut dopaminy to nic innego jak poczucie pewnej rozkoszy, ulgi, satysfakcji, czyli po prostu jeżeli mamy wyrzut dopaminy, to w dużym uproszczeniu dobrze się czujemy. Przez to organizm dąży do powtarzania bodźców przyjemnych, a więc chętnie ponownie wystawia się na działanie tego typu, właśnie na działanie, które sprawiało wcześniej przyjemność. W testach na szczurach, nie wiem czy uda mi się znaleźć gdzieś link do tego badania, w każdym razie w testach na szczurach wykazano, że dopamina jest tak silna, że prowadzi aż do totalnego wyczerpania. Odnośnie samej dopaminy ja podrzucę w opisie tego odcinka link do takiego dość ciekawego artykułu na temat właśnie dopaminy, na temat tego, w jaki sposób ona działa i w jaki sposób możemy poprawić trochę jej funkcjonowanie. Z układem nagrody związana jest też motywacja, tak, takie właśnie słynne pojęcie jak motywacja. Cytując z Wikipedii, motywacja jest to stan gotowości do podjęcia określonego działania, wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych, określający podłoże zachowań i ich zmian. Wewnętrzny stan człowieka mający wymiar atrybutowy. Motywacja może być wewnętrzna albo zewnętrzna. Wewnętrzna polega na tym, że człowiek dąży do zaspokojenia swoich własnych potrzeb. Zewnętrzna na przykład wtedy, kiedy stosowane są kary i nagrody. I tutaj przechodzimy do zagadnienia, które pewnie część z Was już doskonale zna, czyli mechanizm szybkiej nagrody, a odroczona gratyfikacja. Co jest szybką nagrodą? Na przykład moment, w którym zjemy wielką porcję lodów. To jest szybka nagroda. Natomiast co jest odroczoną gratyfikacją? Moment, kiedy się powstrzymamy od jedzenia tych właśnie lodów, będziemy jeść zdrowo, a za parę miesięcy czy za parę lat będziemy mieli świetną sylwetkę i świetne samopoczucie. To znaczy, szybka nagroda oczywiście nie jest zawsze zła, bo tutaj taki przykład może troszkę nie do końca pozytywny podałem, ale powoduje to, że po wykonaniu jakichś czynności natychmiast zaspokajamy się, czyli natychmiast dostajemy pewnego rodzaju nagrodę. Natomiast odroczona gratyfikacja polega na tym, że teraz nie dostajemy żadnej nagrody, ba, co więcej, teraz musimy włożyć jakiś wysiłek w działanie, a nagroda dopiero przyjdzie później z czasem i nie jest ona natychmiastowa. Zazwyczaj nie jest ona natychmiastowa. I tutaj właśnie układ nagrody troszeczkę wariuje i szaleje, ponieważ układ nagrody jest wręcz stworzony właśnie po to, aby wspierać te natychmiastowe czynności, czynniki, które będą powodowały, że wydziela się dopamina i po prostu czujemy się dobrze. W związku właśnie z tym, jak działa nasz układ nagrody, po prostu wskazane jest ograniczanie bodźców. Duża ilość bodźców będzie działała na układ nagrody w ten sposób, że będzie nas uniewrażliwiała na działanie dopaminy, a więc będziemy musieli coraz więcej, coraz bardziej intensywnie szukać różnego rodzaju bodźców, aby się zaspokoić. I właśnie chcę przejść do tego, jak, w jaki sposób ograniczać te bodźce, czyli w jaki sposób naprawiać nasz układ nagrody. O konkretnych metodach i sposobach, w jaki sposób ograniczać te bodźce, aby naprawiać nasz układ nagrody, będę mówił za chwilkę. Ale zanim przejdę dalej, powiem jeszcze kilka słów na temat uzależnienia. Dobra, zacznijmy może od takich totalnych podstaw. Co to w ogóle jest uzależnienie? I znów cytując Wikipedię, uzależnienie to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej. I jak podaje Wikipedia również, termin uzależnienie jest stosowany w odniesieniu do różnych zaburzeń psychicznych, na przykład uzależnienie od narkotyków, leków, alkoholu itd., itd. Uzależniać się też jednak możemy od różnego rodzaju zachowań, takich jak pornografia, takich jak oglądanie telewizji, takich jak zakupy, takich jak hazard itd., itd. No i o co chodzi z tym uzależnieniem i o co chodzi z tym układem nagrody, o którym przed chwilą tak mówiłem? Cały mechanizm uzależnienia jest właśnie bardzo silnie powiązany z tym układem nagrody. To znaczy, jeżeli wykonujemy przez jakiś czas czynność, która w układzie nagrody powoduje zastrzyk dopaminy i która daje nam satysfakcję i przyjemność, no to po prostu my od tej substancji albo od tego zachowania się uzależniamy. I niestety, ale z rozproszeniem, które objawia się tym, że na przykład zaglądamy do smartfona dość często w poszukiwaniu nowych powiadomień, jest dokładnie tak samo jak na przykład z papierosami, czy jak z pornografią, czy jak z alkoholem. To jest dokładnie ten sam rodzaj uzależnienia, tylko że no zazwyczaj jest po prostu mniej szkodliwe. No i skoro wiemy mniej więcej już, co to jest uzależnienie, to czym ono się w rozproszeniu objawia? W rozproszeniu, w tych wszystkich sytuacjach, w których mamy problem ze skupieniem, my jesteśmy po prostu uzależnieni od nowych bodźców. To znaczy, jesteśmy uzależnieni na przykład od patrzenia się na jakiś serwis z newsami. Jesteśmy uzależnieni od patrzenia, czy mamy nowe lajki. Czyli uzależniamy się poprzez ten mechanizm działania dopaminy właśnie od urządzeń takich jak smartfony, laptopy, różnego rodzaju i innych tego typu gadżetów. Może to być na przykład nawykowe sprawdzanie co dosłownie chwilę, czy coś tam się zmieniło na ekranie twojego smartfona. Może to być na przykład taki zupełnie podświadomy nawyk, w którym po prostu sięgasz do swojego smartfona, który leży na biurku, no i patrzysz, czy coś tam się z nim wydarzyło, czy nie. Tak więc takie słowo końcowe odnośnie uzależnienia, bo na pewno też nie będę mówić o tym temacie w tej chwili jakoś specjalnie wiele, jest takie, że rozproszenie jest uzależnieniem. To, że nie możemy skupić na czymś uwagi dłużej niż na przykład pół minuty czy kilka minut, jest uzależnieniem od różnego rodzaju bodźców zewnętrznych. No i sprawę tutaj trzeba postawić jasno. Jeżeli na przykład nie jesteś w stanie wytrwać 20 minut czytając książkę bez spoglądania na smartfona, bez ciągłego uciekania myślami w inne miejsca, jeżeli na przykład nie jesteś w stanie tych chociaż 10 minut wytrwać całkowicie sam, bez żadnych bodźców, bez radia, muzyki, ludzi, bez czegoś do czytania, bez czegoś do patrzenia, tylko tak na przykład po prostu stojąc albo siedząc z otwartymi oczami, no to znaczy, że prawdopodobnie jesteś uzależniony od rozproszenia. I po prostu nie możemy się tego jakoś specjalnie wstydzić, bo to jest dość nowa forma uzależnienia, która powstała w pewnym sensie dopiero w ostatnich latach, kiedy ilość informacji dostępnych wokół nas zrobiła się po prostu ogromna. No i skoro już wiemy, z czym mamy do czynienia, no to może przejdźmy dalej. Koncentracja. Wiemy, czym jest? Myślę, że większość z was jest w stanie to określić. Natomiast tak dosłownie jednym słowem, no dobra, jednym zdaniem, koncentracja jest to zdolność do skupienia uwagi lub skupienia się na jakimś jednym zadaniu, na jakiejś jednej myśli, jakiejś jednej czynności. No i teraz szczerze, kto jest w stanie naprawdę dobrze skupić się tylko na jednym zadaniu przez kilka godzin? No ja nie podniosę ręki do góry. Po prostu żyjemy teraz w takich czasach, w którym ciągłe bodźce zewnętrzne powodują, że nasza koncentracja jest co najmniej zaburzona. Powiedziałbym nawet, że cierpimy na taką przewlekłą, chorobliwą niezdolność do koncentracji. Pamiętam jak kiedyś, jak miałem te tam naście lat, ale to chyba było nawet wcześniejsze naście lat, czytałem książki na przykład Harry'ego Pottera przez na przykład 3 godziny bez jakiejkolwiek przerwy, bez jakiegokolwiek rozproszenia. No okej, było to na pewno coś, co było dla mnie pasjonujące i wciągające, ale teraz, mimo tego, że na przykład czytam jakiś bardzo ciekawy, też pasjonujący artykuł, ja dużo częściej odrywam się od niego i dużo częściej mam taką sytuację, że mimo tego, że staram się skupić na jakimś zadaniu, no to po prostu nie jestem w stanie tak w 100% na nim się skupić przez wiele dziesiąt minut. Okej, nie mam z tym jakiegoś na pewno dużego problemu, bo już to od dość dawna ćwiczę w pewnym sensie, ale widzę, że to po prostu występuje. Możemy sobie powiedzieć tutaj jeszcze o wielozadaniowości, bo ja wiele razy słyszę, wiele osób mówi, że a ja to jestem wielozadaniowy, ja to potrafię robić kilka rzeczy naraz, ja potrafię jednocześnie pisać, słuchać, czytać, oglądać, mówić i słuchać. No nie. Po prostu jest udowodnione badaniami, że naprawdę niewielka liczba ludzi jest w stanie tak naprawdę być wielozadaniowa. To znaczy, pytanie, co to w ogóle jest ta wielozadaniowość? Bo jeżeli mówimy na przykład o jednoczesnym pisaniu lewą ręką jednego tekstu, a prawą ręką drugiego tekstu, no to mało komu się to uda. Natomiast jeżeli mówimy o jednoczesnym zmywaniu podłogi i słuchaniu podcastu na zdrowie na słuchawkach, no to raczej nie jest to nic, co by nas obciążało i myślę, że bez żadnego problemu jesteśmy w stanie takie dwie rzeczy robić. Jeśli chodzi o wielozadaniowość, to możemy mówić o czymś takim jak na przykład kanały. I bynajmniej nie te, które spotykamy na chodnikach czy na ulicach. Chodzi mi o kanały, w których wykonujemy różne dziedziny czynności. Na przykład jednym kanałem może być czynność związana z tekstem. Jednym kanałem może być czynność związana z ruchem. Innym kanałem może być czynność związana na przykład ze słuchaniem dźwięku. I teraz najprawdopodobniej nie jesteś w stanie wykonywać kilku czynności naraz, które są dostarczane albo wykonywane właśnie przez ten jeden kanał. To znaczy nie jesteś w stanie najprawdopodobniej skutecznie słuchać i czytać jednocześnie o różnych wątkach, tylko wtedy będziesz po prostu przełączać się między tymi czynnościami i nie będziesz wykonywać ich jednocześnie. To znaczy, że będziesz przez ułamek sekundy słuchać, ułamek sekundy pisać, czasami kilka sekund słuchać, czasami kilka sekund pisać i w praktyce wychodzi to po prostu tak, że jedno i drugie robisz dużo gorzej. Ja na przykład bardzo nie lubię i od razu to tępię, jeżeli z kimś rozmawiam przez telefon, czy rozmawiam z kimś na żywo i ta osoba na przykład siedzi w tym czasie na Messengerze. Jakby na przykład przeglądała prognozę pogody, no to jeszcze to rozumiem, bo to po prostu nie zajmuje tego samego kanału jakoś specjalnie, ale jeżeli ktoś coś na przykład czyta, więc używa tak jakby tekstu i ja do tej osoby mówię, to prawie na pewno nie będzie ta osoba dokładnie rozumiała tego, co ja mówię, ponieważ skupia się właśnie na tamtym czytaniu. No i w takim przypadku najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu powiedzieć, że dokończ to, co robisz, i jak skończysz, to wtedy mnie posłuchaj. Bo po prostu mówienie do takiej osoby jest mówieniem totalnie na darmo, bo ta osoba zrozumie tylko co któreś słowo, więc będzie albo zgadywać i wyłapywać z kontekstu, albo po prostu nie zrozumie tego, co mówimy. Tak więc wielozadaniowość taka co do zasady nie istnieje, o ile nie jest to wielozadaniowość oparta na różnych kanałach. Zdecydowanie możemy jednocześnie jechać samochodem i mówić, zdecydowanie możemy jednocześnie zmywać naczynia i coś powiedzmy oglądać, ale prawie na pewno nie będziemy mogli jednocześnie pisać i na przykład innego tekstu czytać, ponieważ w pewnym sensie jest to jedno i to samo. Jeśli chodzi o koncentrację, bardzo przydatna może być medytacja. Dowolna medytacja, dowolny rodzaj medytacji, czy to medytacja typu mindfulness, czy to medytacja jakakolwiek inna, która po prostu powoduje, że skupiamy się na czymś, że odpoczywamy, że wyciszamy się, że w jakiś sposób koncentrujemy właśnie swoją uwagę na jakimś obiekcie, przedmiocie czy zachowaniu. W koncentracji pomóc może na pewno też czyste otoczenie. I nie chodzi mi o to, żeby tutaj nie było wokół ciebie ani grama kurzu i żeby wszystko było po prostu pięknie wypolerowane, ale raczej o to, żeby nie otaczać się ogromną ilością rzeczy, które są dostępne na wyciągnięcie ręki. To znaczy, jeżeli na twoim łóżku, jeżeli na twoim biurku, jeżeli na meblach masz po prostu mnóstwo różnych przedmiotów, to one będą w pewnym sensie odciągać cię od zadania i będą skupiały twoją uwagę. Dobrze jest mieć takie miejsce, takie biurko, gdzie praktycznie nic więcej oprócz ekranu, oprócz klawiatury, myszki, głośników i tym podobnych podstawowych rzeczy nie ma. Czyli dobrze jest wyczyścić swoje otoczenie, sprawić, żeby ono było takie troszkę minimalistyczne, żeby wszystkie twoje przedmioty były po prostu pochowane w szafkach, w szufladach, w pudełkach, żeby nie były one po prostu na wierzchu. I przez to zazwyczaj będziesz w stanie troszeczkę lepiej skupić się, czyli lepiej skoncentrować się na jakiejś czynności. Dość przydatne może być odłożenie smartfona do szuflady. Serio, nie żartuję. To jest dość prosta rzecz, ale ona działa w dość ciekawy sposób. Sprawdzanie smartfona, czy po prostu używanie smartfona po to, żeby popatrzeć na jakieś powiadomienia, czy żeby zajrzeć po prostu, co tam się dzieje, jest nawykowe. To znaczy, robimy to jako nawyk, robimy to dość podświadomie i tak naprawdę nawet nie wiemy, że to robimy, nie myślimy o tym, po prostu to robimy. Gdzieś tam ten nasz układ nagrody zakodował sobie, że dość często jest coś ciekawego po zajrzeniu w smartfona, no i jako, że zaglądamy do smartfona średnio 20-50 razy dziennie, zależnie od osoby, no to robimy to już po jakimś czasie totalnie bez myślenia. Odłożenie smartfona do szuflady powoduje, że po prostu go nie widzimy, więc nie ma tego zapalnika, więc nie ma tego wyzwalacza, który powodowałby uruchomienie się nawyku. Dość skuteczne może być planowanie czynności na jakiś określony czas. To znaczy, jeżeli mamy zamiar na przykład poczytać książkę, to nie planujmy sobie danego dnia, że wyłącznie poczytamy książkę, bo też może to być ciężkie dla osoby, która jest silnie rozproszona na co dzień, tylko zaplanujmy sobie na sztywno, że od godziny 16 do godziny 16:20 siedzimy w tym i tym miejscu i czytamy książkę. I niech to będzie czas po prostu zaplanowany gdzieś tam w kalendarzu, niech to będzie czas, który jest właśnie przeznaczony tylko na tę jedną czynność. To jest taka mocna konkretyzacja danej czynności, sprawia, że jest ona tak jakby troszeczkę ważniejsza, nie przeciąga się, więc prawdopodobnie wykonamy ją troszeczkę skuteczniej. Dobrą metodą, jeżeli ktoś ma już z tym problemy, jest powiedzenie o tym, co chcemy robić, na przykład współlokatorom, na przykład dziewczynie, chłopakowi, czy komukolwiek, z kim mieszkamy. To znaczy, że dzisiaj od 18 do 20 pracuję przy komputerze i będę na przykład pisać moją pracę magisterską, albo będę dzisiaj pisać artykuł. I samo to powiedzenie komuś jest w pewnym sensie zobowiązaniem się do jakiejś czynności, a więc jest pewnego rodzaju stresorem, a więc jego wykonywanie będzie bardziej stymulowało układ nagrody. Odnośnie koncentracji jeszcze, zwróćmy uwagę na radio, muzykę czy telewizję. Nie wiem jak wy, ale ja to widzę cały czas. Ludzie w większości nie mogą odczepić się od muzyki albo od radia. To znaczy, niezależnie od wieku, jest bardzo dużo osób, które muszą być ciągle otoczeni jakimś dźwiękiem, otoczeni ciągle słuchawkami, radiem czy czymkolwiek. Jak wchodzą do domu, no to niektórzy wiem, że nawet radia nie wyłączają jak wychodzą z domu, bo po prostu jak przychodzą, to radio już musi być, więc po co wyłączać? Natomiast mnóstwo osób po prostu będąc gdzieś tam w ciszy musi mieć to radio włączone. No co? Uzależnienie od rozproszenia. Radio w pewnym sensie rozprasza. Radio powoduje to, że nie przebywamy w tej niezręcznej ciszy, której tak bardzo nie lubimy. No i jest właśnie takim kolejnym czynnikiem, który powoduje, że mamy tych bodźców coraz więcej, więcej i więcej. Tak samo jest oczywiście z telewizorem, który u wielu osób w domach po prostu musi być włączony. Nieważne, czy się je obiad, rozmawia, czy cokolwiek. Telewizor po prostu musi być włączony. Mnóstwo osób, w tym też osób młodych, nie jest w stanie na przykład uczyć się bez włączonej muzyki. To znaczy, uczenie się w ciszy powodowałoby, że taka osoba jest rozproszona, ponieważ gdzieś brakuje jej jakiegoś kolejnego bodźca, więc musi się tym bodźcem zaspokoić. Tylko pytanie, czy tego rodzaju nauka, czy tego rodzaju czas spędzony przy radiu, muzyce czy telewizji jest czasem, w którym naprawdę w 100% jesteśmy w stanie skupić się na tej jednej czynności? Prawdopodobnie nie. To znaczy każdy tego typu rozpraszacz, który będzie bardziej oddziaływał na naszą podświadomość niżeli świadomość, będzie w jakimś tam stopniu nam przeszkadzać w skupieniu się na danej czynności. Więc moja taka wskazówka, jeżeli chcesz się lepiej skupiać, jeżeli chcesz poprawić swoje skupienie, to zacznij od usuwania nadmiernych bodźców, z których i tak naprawdę nie korzystasz. Jak jesteś w domu albo na przykład siedzisz przy komputerze, używasz smartfona czy czegokolwiek innego, zawsze wyłącz telewizję. Jeżeli nie musisz, to nie włączaj muzyki, nie włączaj radia, tylko postaraj się po prostu poprzebywać w ciszy, skupić się na jednym konkretnym zadaniu. Jeśli jesteś osobą, u której zawsze i wszędzie musi grać muzyka, no to cóż, może nazwijmy to znowu wprost, jesteś uzależniony od muzyki. I no dobra, będziesz teraz pewnie mówić, no ale co z tego, przecież to w niczym nie przeszkadza, bo ja lubię taką muzykę, bo przecież, ale o co to w ogóle chodzi, no przecież to sobie po prostu tak gra. No właśnie, tak sobie po prostu gra, a inna osoba tak sobie po prostu pali papierosy. Wiem, że ta muzyka na pewno nie jest tak szkodliwa jak papierosy i to porównanie może dla wielu osób nie być zbyt fortunne, ale chodzi o to, że mamy kolejny jakiś czynnik, od którego jesteśmy uzależnieni i który może po prostu powodować to, że na przykład śpimy gorzej. A jeżeli śpimy gorzej, no to już przechodzimy do tego, że nasz sen no chyba jest jednak ważny dla jakości życia i dla zdrowia. Wniosek z tego taki, że uzależnić możemy się praktycznie od każdej czynności, każdego zachowania, od praktycznie każdego bodźca. I zwracajmy uwagę nawet na te, które są na pozór nieszkodliwe. Okej, dobrze jest na przykład być uzależnionym od aktywności fizycznej, ale jeżeli ta aktywność fizyczna jest wręcz nie do opanowania, zamieniła się już dawno na ciężki zawodowy sport, w którym trenujemy po 5 godzin dziennie, no to pytanie, czy to jest nadal zdrowe, czy po prostu nadal ten organizm jest w stanie czerpać korzyści, czy już po prostu jest przemęczony tym przebodźcowaniem. Może najlepiej by było po prostu odesłać do jednego z poprzednich odcinków podcastu na zdrowie o dychotomii, czyli o tej zero-jedynkowości. Chodzi mi o to, że każda czynność jest w stanie nas prędzej czy później uzależnić i niektóre czynności są dobre, jak właśnie na przykład uzależnienie od zdrowego jedzenia czy uzależnienie od aktywności fizycznej, ale wszędzie trzeba mieć umiar i wszędzie trzeba mieć granice. Im bardziej jest szkodliwy dany czynnik, no to tym mniej powinno go być. Im bardziej jest dobry, no to tym więcej powinno go być, ale każdy nawet najlepszy czynnik w nadmiarze, w zdecydowanym nadmiarze jest w stanie również nam zaszkodzić. Dlatego zwracaj uwagę na to, czy nie jesteś gdzieś przypadkiem od czegoś uzależniony, nawet od takiego banału jak muzyka. I jeżeli okaże się, że tak, to nie bój się przyznać przed sobą, tak, kurczę, jestem uzależniony od muzyki, bo po prostu nie potrafię bez niej wytrzymać na przykład kilku godzin. Jeżeli w ogóle zasypiasz na przykład przy muzyce albo śpisz przy muzyce, już nie mówiąc o tym, że przy telewizorze, no to jest z tobą źle i to trzeba zmieniać, to trzeba poprawiać, jeżeli myślisz o zachowaniu dobrego zdrowia. No dobra, gadam tak o tym tyle i tyle, że zaraz wyjdzie mi zupełnie oddzielny odcinek na temat muzyki, a pora przejść do kolejnego wątku odnośnie uzależnienia do rozproszenia, konkretnie priorytetów. I tutaj trzeba by było w ogóle wrócić do tematu związanego z układem nagrody. Bo im mniej ważne jest coś dla nas, tym mniejszą daje nam nagrodę. Więc jeżeli mamy pracę, która dla nas nie jest w ogóle satysfakcjonująca, jeżeli mamy rodzaj czynności do zrobienia, które nie są dla nas w żaden sposób ciekawe, no to w jaki sposób my mamy czerpać jakąś satysfakcję, radość, przyjemność z ich wykonywania? No, raczej będzie ciężko. Nie dziw się więc sobie, że będziesz się rozpraszać, wykonując działania, co do których sam nawet nie masz przekonania. I wiem, że jest to temat stosunkowo trudny, bo tak naprawdę wiele osób no, nie jest w stanie w żaden łatwy sposób zmienić sobie na przykład pracy, którą wykonuje. Ale jeżeli jesteś osobą, która ma taką możliwość, to weź pod uwagę, że wykonywanie zadań, wykonywanie czynności, które będą sprawiać ci satysfakcję, będzie dużo łatwiejsze i dużo rzadziej, dużo mniej chętnie będziesz się rozpraszać przy ich wykonywaniu. Jeżeli ty już teraz wiesz, że za chwilę idziesz do pracy albo będziesz wykonywać jakieś rzeczy, których no, nie lubisz, nie chcesz, gdzie twój układ nagrody nie będzie w żaden sposób zaspokajany, no to masz ogromną szansę właśnie na to, że będziesz szukać, że podświadomość będzie szukać gdzieś jakichś metod na to, żeby się rozproszyć, żeby znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Będziesz bardzo wiele tutaj, będziesz mieć bardzo wiele szans na to, że dotknie cię prokrastynacja. Dobrą metodą jest wynagradzanie się za realizację zadań. Oczywiście, jeżeli jesteś zwykłą osobą, która po prostu pracuje na przykład gdzieś na etacie, na zleceniu czy w jakikolwiek inny sposób, no to podstawowym wynagrodzeniem jest wypłata, czyli pieniądze. Problem w tym, że jeżeli masz już jakiś tam poziom życia większy niż powiedzmy to minimum egzystencji takiej rozsądnej, to te pieniądze przestają być tak naprawdę już czymś, co daje ci satysfakcję. Jeżeli stać cię na to, żeby żyć w miarę dobry sposób, jeżeli stać cię na przykład na mieszkanie w dobrym miejscu, na to, żeby nie oszczędzać na jedzeniu, żeby być w stanie wyjść na różnego rodzaju rozrywki, żeby pojechać gdzieś na jakąś wycieczkę raz na jakiś czas, no to czy te pieniądze nadal są dla ciebie takim wynagrodzeniem? Może być ciężko. Dlatego też można stosować metody związane z tym, że będziesz wynagradzać się za realizację zadań w inny sposób. Na przykład jeżeli pracujesz zadaniowo, to oprócz pieniędzy możesz na przykład za realizację zadań dawać sobie jakiegoś rodzaju przyjemności. Może to być chociażby wyjście z dziewczyną na kręgle czy cokolwiek innego, ale właśnie żeby uczyć organizm, żeby uczyć umysł tego, że po wykonanej jakiejś tam pracy mamy nagrodę. Więc wtedy ten układ nagrody troszeczkę bardziej zaczyna rozumieć, że wykonuję tutaj czynność, którą może nie do końca lubię, ale potem mam nagrodę, więc jest wszystko w porządku. Można też pomyśleć o czymś takim jak publiczna deklaracja, czyli na przykład napisanie na Facebooku takiego wpisu, w którym mówimy, że tam do tego i tego dnia wykonam taki i taki projekt. I jest to dla niektórych jakaś metoda, natomiast wiele też mówi się o tym, że nie jest to do końca dobre, ponieważ jeżeli zdradzamy swoje plany, jeżeli wiemy, że coś mamy zrobić, już o tym powiedzieliśmy, to możemy wpaść w takie dwie pułapki. Jedna jest taka, że zaczniemy się dość mocno stresować, przejmować tym, że jakąś tam publiczną deklarację już daliśmy. Jeżeli ten stres przekroczy tę naszą granicę efektywności, no to może być efekt odwrotny. Natomiast jeżeli mówimy to w formie takiego planu, czyli dzielimy się jakimś planem, to też może wystąpić taki efekt, że my się już tak jakby zaspokoimy tym, że powiedzieliśmy komuś o tym planie i tak naprawdę wcale może nie wyjść dużo lepiej. Więc tutaj po prostu trzeba sprawdzić, w jaki sposób my działamy i dostosować to też sobie do jakiegoś projektu czy zadania. Jeśli chodzi o znalezienie sensu pracy, można myśleć o czymś takim jak postanowienie zmiany. I tutaj można pójść grubo, czyli na przykład stwierdzić, że koniec z grami, filmami, serialami, czymkolwiek innym i po prostu zamiast tego wziąć się za jakąś pracę, którą po prostu lubimy, która daje nam satysfakcję. Może na przykład zamiast 8 godzin na etacie i 6 godzin przeznaczonych na gry, filmy i seriale, rzucić tę pracę, znaleźć pracę, która nam się dużo bardziej podoba, daje nam dużo większą satysfakcję, ale zajmuje nam dużo więcej czasu, żeby zarobić tyle samo, co zarabialiśmy wcześniej. Więc nie pracujemy 8 godzin na 12 godzin, zarabiamy tyle samo, ale może jest dzięki temu większa satysfakcja. Jest to jakaś metoda, jest to jakaś forma, którą być może ktoś zastosuje, możemy próbować. Też ustalenie sztywnych godzin pracy, takich na sztywno może się przydawać, szczególnie w przypadku osób, które nie mają takich godzin, które są na własnych działalnościach, które pracują na umowach o dzieło, czy umowach zlecenie w formie projektowej. Jeżeli mamy na przykład do zrobienia jakiś projekt, no to dobrym rozwiązaniem często może być ustalenie na sztywno w kalendarzu godzin pracy, w których będziemy to wykonywać. Przez to też nastawiamy naszą świadomość na pracę i zmniejszamy tym samym ryzyko, że tę pracę będziemy odwlekać. Też wiele osób bardzo dobrze funkcjonuje, jeżeli po prostu planuje i zapisuje sobie cele. Osiąganie celów może powodować to, że my się satysfakcjonujemy z ich osiągnięcia, czyli ten układ nagrody wspierać, i jest to metoda na pewno do spróbowania, do przetestowania dla, myślę, że każdego, dzięki czemu być może znajdziemy troszeczkę większy sens czynności pracy, które wykonujemy, i być może będzie to powodowało, że będziemy troszeczkę mniej uzależniać, że będziemy troszeczkę mniej rozpraszać się i zwlekać z podjęciem działania. Wróćmy jeszcze na jakiś czas do konkretów, a konkretnie do smartfona. Uzależnienie od rozproszenia i smartfon to po prostu bombowe połączenie. Bombowe oczywiście dla wszystkich tych, którzy uwielbiają być rozproszeni, i bombowe zdecydowanie dla tych wszystkich, którzy projektują gry i aplikacje w ten sposób, żeby właśnie użytkownik jak najbardziej się rozpraszał i od nich uzależniał i przeznaczał na nie jak najwięcej czasu. Jeśli chodzi o smartfon, to jest to narzędzie, które po prostu powoduje, że nasz układ nagrody, nasz układ dopaminowy jest przez niego w ten cudowny sposób zaspokajane, że my tak naprawdę nie potrzebujemy nic więcej niż raz na jakiś czas, a najczęściej raz co kilka minut, zerknąć, czy nie mamy nowych powiadomień, czy nam na Facebooku nie przyszła jakaś nowa wiadomość, czy ktoś nie polajkował nam naszego posta. Dla naszego mózgu każdy jeden dźwięk powiadomienia, każda jedna wibracja oznacza już właśnie jakiś rodzaj nagrody, przez co nasz układ dopaminowy potrafi wariować. I tak naprawdę, jeżeli chcemy przestać tak bardzo ten układ nagrody rozpraszać naszym smartfonem, to musimy podjąć kilka podstawowych kroków. I w zasadzie są to takie dwie dziedziny. Jedna to jest manipulacja powiadomieniami i druga to jest manipulacja aplikacjami. I mówiąc o tym pierwszym. Jeśli chodzi o powiadomienia, warto by było wyłączyć wszystkie powiadomienia oprócz tych najważniejszych. Czy tak naprawdę potrzebujesz mieć powiadomienie w stosunku do tego, czy ktoś polajkował jakiegoś twojego posta na Facebooku, którego opublikowałeś? Czy potrzebujesz tak naprawdę od razu powiadomienia o tym, że ktoś w jakiejś grupie umieścił nowy wpis, który zdobył 20 polubień w 10 minut? Ja nie potrzebuję, nie wiem jak ty, ale ja mam tego typu powiadomienia wyłączone. U mnie powiadomienia są wyłącznie na SMS-y, budzik, co jeszcze? Telefon i chyba nic więcej. Czyli mam tylko totalnie podstawowe powiadomienia. A jeśli chodzi o resztę powiadomień, to takie średnio ważne, jak na przykład nowe wiadomości na mailu czy na Messengerze, po prostu pojawiają mi się albo w formie całkowicie bez dźwięku jako powiadomienie, albo dopiero po wejściu w aplikację. I to już trzeba wybrać swoją metodę. Druga opcja, jeśli chodzi o powiadomienia, to wyłącz całkowicie dźwięki. Zostaw sobie jedynie wibracje, lub jeżeli masz taką możliwość i masz opaskę smartwatcha, smartbanda, to po prostu ustaw sobie na niej taką wibrację, natomiast całkowicie wyłącz wszystkie dźwięki, oczywiście oprócz budzika. Jeżeli masz taką możliwość, to ustaw sobie też w smartfonie okresowe przerwy w trybie DND, czyli nie przeszkadzać. I tego typu przerwy mogą być na przykład od godziny 22 do godziny 10, czyli tylko od 10 rano do 22 mielibyśmy czas, w którym otrzymujemy jakiekolwiek powiadomienia. Pomyśl też o tym, czy właśnie nie zrobić tak jak ja i nie zostawić sobie wszystkich powiadomień, oczywiście oprócz budzika i na przykład telefonu, wyłącznie w formie graficznej, bez dźwięku i wibracji. Czyli zrezygnować z informowania się o tym, że ktoś nam coś napisał. No bo czy tak naprawdę ty musisz od razu o tym wiedzieć? To jest otwarte pytanie. Możesz też ustalić sobie godziny korzystania z niektórych aplikacji, albo raczej godziny, w których otrzymujesz powiadomienia z niektórych aplikacji, takich jak e-mail czy Messenger. I jest taka możliwość już teraz na smartfonach, żeby ustawić sobie, czy powiadomienia mają przychodzić przez cały czas, czy na przykład tylko w czasie, powiedzmy, jakichś 10 godzin na dobę, kiedy my tego chcemy. Natomiast jeśli chodzi o aplikacje na smartfona, według mnie największym rozpraszaczem, największym pochłaniaczem czasu jednocześnie jest wszystko, co ma walla. Inaczej mówiąc, jest to każda aplikacja, którą możemy tak naprawdę w nieskończoność przewijać. Czy aplikacja, czy strona internetowa, ale na razie przy smartfonie jesteśmy, więc niech to będą tylko aplikacje. Facebook, Instagram, Pinterest, różnego rodzaju aplikacje takie jak Reddit, Wykop czy cokolwiek podobnego, gdzie możemy dosłownie w nieskończoność przewijać i ta aplikacja sama nam podpowie, co my chcemy widzieć. Tego typu wole w aplikacjach są właśnie stworzone po to, żeby cały czas nasz układ nagrody aktywować, ponieważ my podświadomie oczekujemy, że znajdziemy tam coś w końcu ciekawego, coś fajnego, coś niesamowitego i że to będzie po prostu super. Czyli z takich aplikacji możemy albo zrezygnować, albo zmienić sobie rodzaj tych aplikacji, na przykład zwykłego Facebooka, na aplikację zastępczą do Facebooka, która działa w dużo gorszym stopniu lub ewentualnie pozwala na przykład zablokowanie tego walla. Są też, jeśli chodzi o tego Facebooka czy o inne aplikacje dostępne, na przykład wersje nie w formie aplikacji, ale przez przeglądarkę, które są często bardziej oporne, trudniejsze i też możemy sprawdzić, czy nie będzie to jakaś opcja. Co do aplikacji, pamiętaj, że w wielu aplikacjach jest taka opcja ustawienia powiadomień ze wszystkich na tylko najważniejsze, więc możesz też poszukać tego typu opcji i może akurat da się taką uruchomić. Co do aplikacji, przydać się może też usunięcie skrótów, czyli ikonek z głównego ekranu i na przykład schowanie dostępu do tych wszystkich aplikacji gdzieś tam na drugim ekranie pod jakimś przyciskiem. Może komuś to też pomoże, że nie będzie ciągle widział tej ikonki, która już też w pewien sposób będzie nas atakowała od samego początku, więc można próbować. No ale smartfon to nie wszystko. Mamy też komputery, zwykłe komputery, zazwyczaj są to laptopy lub podobnego rodzaju sprzęty, przy których siedzimy często nawet więcej niż na smartfonie. Oczywiście zależy od tego, kto co robi. I niestety, ale ekrany naszych dużych komputerów też często są po prostu wręcz stworzone do tego, żeby nas rozpraszały. W jaki sposób? Przyjrzyjmy się kilku elementom. Po pierwsze, otwarte karty przeglądarki. Jeżeli mamy otwartych kart przeglądarki na przykład 30, jeszcze niektóre będą nas atakowały jakimiś zmieniającymi się tytułami czy powiadomieniami w formie jakiejś tam jedynki w nawiasach na samym początku, no to nie ma szans, że będziemy mogli skupić się tutaj łatwo na naszej pracy. Dobrą metodą może być tutaj korzystanie z okien, czyli jeżeli mamy już dużo różnego rodzaju otwartych kart, to przenosimy je, jeżeli nie do zakładek, to po prostu do innego okna. I to okno na przykład chowamy. Wykorzystujmy też drugi pulpit, bo w każdym nowszym komputerze, nieważne czy na Windowsie, czy na innym systemie, zazwyczaj możemy już działać na kilku pulpitach. W Windowsie 10 jest to taka ikonka dwóch, chyba nawet trzech ekranów z suwaczkiem, która jest dostępna obok wyszukiwania na dole na pasku zadań. Kolejna sprawa to otwarte programy. No jeżeli mamy na przykład otwartą przeglądarkę internetową, odtwarzacz muzyki, Photoshopa, na którym przed chwilą jeszcze coś robiliśmy, zewnętrzny kalendarz, program do obsługi maila, notatnik Worda, Excela i jeszcze mnóstwo innych i mamy wokół siebie chaos, no to może co najmniej trochę rozpraszać. Tak samo dowolne wyskakujące powiadomienia. Wiele programów na naszych desktopach powoduje pokazywanie się różnego rodzaju powiadomień wyskakujących. Bardzo często przeglądarki to też niestety robią, więc jeżeli mamy tego typu powiadomienia, chociażby z naszego antywirusa, że och, znaleziono jeden nowy element, który już poddano kwarantannie, no to tak naprawdę po co nam to? Jeżeli mamy brać się za jakąś pracę i wykonywać ją bez rozproszenia, no to usuńmy, pozbądźmy się wszystkich tego rodzaju powiadomień. Tak samo dużo różnych przycisków czy kolorów może powodować chęć rozpraszania się czymś. I spróbujmy czasami użyć na przykład trybu pełnoekranowego, chowając tym samym przykładowo w przeglądarce karty, a w innych programach na przykład pasek zadań czy podobnego rodzaju elementy ekranu. I tak samo warto według mnie używać samochowającego się paska zadań. To można włączyć w opcjach. Dobrą metodą, z której ja korzystałem głównie, aktualnie dużo rzadziej korzystam, jest konto, nazwijmy to Work Only, to znaczy konto użytkownika drugie na naszym desktopie, z którego będziemy korzystali wyłącznie do pracy i tam mielibyśmy całkowicie pousuwane wszystkie ikonki, korzystalibyśmy z innego konta przeglądarki, więc nie mielibyśmy tych samych na przykład zakładek, tych samych kart otwartych i tak dalej. Też są dostępne programy, które potrafią blokować przeróżne funkcje w czasie pracy. Takie programy, które na przykład zablokują nam wejście na konkretne strony internetowe albo zablokują nam jakieś aplikacje w określonych godzinach. Warto się nad czymś takim zastanowić, poszukać tego typu programów i po prostu używać. To też nie jest tak, że korzystając z tych programów my przyznajemy się do tego, że jesteśmy jacyś naprawdę w bardzo złym stanie, jeśli chodzi o nasze możliwości do skupienia się, do nierozpraszania, tylko niestety tak mocno działa to wszystko i tak bardzo nas rozprasza, że trzeba czasami korzystać nawet z tego rodzaju metod i według mnie nie jest to nic złego. Ogólnie myślę, że nie jest nic złego w tym, żeby dążyć jakąkolwiek metodą do poprawy siebie i poprawy swojej efektywności. Przejdźmy zatem do ostatniego już chyba wątku, który będzie jednocześnie podsumowaniem oraz zbiorem takich ogólnych wskazówek, w jaki sposób radzić sobie z uzależnieniem od rozproszenia. Na radzenie sobie z tym składają się następujące elementy. Po pierwsze, rozpoznaj problem. To nie jest tak, że ten problem nie występuje, tylko u niektórych występuje on po prostu w małym stopniu i nie sprawia większych kłopotów, u innych zaś występuje w stopniu ogromnym i w każdym przypadku, jeżeli czujemy, że nam on tylko zaczyna przeszkadzać, rozpoznajmy go, spróbujmy go nazwać, rozpoznać i powiedzieć, że ten problem występuje. Nie ma czego się obawiać. Druga sprawa, ustal priorytety i zaobserwuj przyczyny. Zastanów się, jaki jest dla ciebie sens pracy, zastanów się, co w ogóle lubisz w życiu, co chcesz robić, jak chcesz to robić, dlaczego i ustaw sobie swoje priorytety. Nie każdy będzie typem osoby, która musi tylko działać cały czas. Niektórzy na przykład lubią dużo bardziej statyczne życie. Jeżeli rozproszenie powoduje tylko to, że my zamiast pracować 10 godzin, pracujemy 8 godzin, no to może wcale komuś nie będzie jakoś specjalnie potrzebne. Ale jeżeli naszym priorytetem jest na przykład rozwój jakiejś marki osobistej na bardzo wysokim poziomie, rozwój firmy, stanie się jakimś super specjalistą w czymś i rozproszenie przeszkadza nam w tym, ponieważ zamiast wykonywać to, czego chcemy, to, czego potrzebujemy, my się ciągle rozpraszamy, no to już jest słabo. I zaobserwuj przyczyny, jakie stoją za tym, czyli po prostu popatrz, czy właśnie jest to smartfon, czy jest to komputer, jakie aplikacje, jakie strony, jakie bodźce powodują to, że ty się ciągle rozpraszasz. Trzecia sprawa, znajdź czas lub wymuś czas. Czasami naprawdę wystarczy tylko się zastanowić lub trochę po prostu się spiąć i będziemy mieli czas na coś, na co wydaje się, że wcześniej tego czasu nie mieliśmy. Po prostu zaobserwuj, jak wygląda twój kalendarz i czy przypadkiem nie jest tak, że na przykład jesz przy biurku i zajmuje ci to półtorej godziny, w których nie robisz zupełnie nic oprócz bezproduktywnego przeglądania treści w internecie? Czy nie jest czasami tak, że na przykład możesz coś zrobić w ciągu 3 godzin, a robisz to 10 godzin, ponieważ ci się po prostu rozwleka? Popatrz, gdzie tego czasu ucieka ci najwięcej i tu, gdzie trzeba, czasami wymuś go. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, żebyś wykonywał jakieś czynności i pracował zamiast się wyspać, jak to często mówią jacyś amerykańscy coachowie i guru biznesu, bo na pewno nie będzie to dla ciebie dobre ani zdrowe. Ale możesz taki czas wymusić na przykład tym, że będziesz robił hurtowo zakupy, że zamiast zastanawiać się, czy kupić jakiś produkt na Allegro za 20 zł czy za 26 zł i tracić na to godzinę, no to kup ten droższy, bo w godzinę pewnie zarobisz więcej niż 6 zł i po prostu zwracaj uwagę na to, ile tego czasu masz, bo czas jest naprawdę ważny. Czwarta sprawa, pozałatwiaj niedokończone sprawy. Jeżeli masz rozwleczone ileś projektów, ileś zadań, no to naprawdę może być bardzo nieprzyjemne i może to bardzo rozpraszać, jeżeli wszędzie widzisz jakieś otwarte zadania, wszędzie widzisz nieodhaczone listy to do i tak dalej. Dlatego w miarę możliwości załatw wszystko, co możesz, załatw wszystkie tego typu sprawy i spróbuj uporządkować wszystkie swoje listy do zrobienia, wszystkie projekty i zaczynać z nową kartką. Dużo łatwiej ci się będzie skupić na jednym projekcie niż przeskakiwać pomiędzy kilkoma. Piąta kwestia to o czym wspominałem wcześniej, czyli ogranicz jak najwięcej bodźców zewnętrznych. Tutaj możesz pomyśleć nawet o czymś takim jak godziny bez smartfona, czy godziny bez jakichś innych rozpraszaczy. Kiedy ostatnim razem udało ci się wyjść z domu na kilka godzin, nie zabierając ze sobą smartfona? No dobra, ja się przyznaję, u mnie to było prawdopodobnie kilka lat temu. No chyba, że wychodziłem gdzieś wyłącznie na basen czy na siłownię. W każdym razie ilość bodźców zewnętrznych, jakie do nas docierają, jest po prostu przeogromna. I próba ich ograniczenia w jakikolwiek sposób może być naprawdę ciekawym wyzwaniem dla ciebie i może powodować to, że twój układ nagrody zacznie szaleć, dzięki czemu zobaczysz, jak bardzo intensywne są te wszystkie bodźce, które docierają do ciebie wszędzie wokół. Spróbuj więc, zobacz, co się stanie, jak będziesz się z tym czuć, kiedy będziesz ograniczać bodźce zewnętrzne. A już na pewno pomyśl o czymś takim jak ograniczenie bodźców w stylu typowych rozpraszaczy, takich jak oglądanie filmu na ekranie obok w czasie, jak próbujesz się uczyć, czy radio w tle. Kolejna sprawa, chyba szósta, jeśli chodzi o radzenie sobie, to medytacja. Spróbuj medytacji. Ja tutaj nie mówię o praktykowaniu codziennie godzinnych sesji medytacyjnych, tak jak prawdziwy mnich z Shaolin, tylko najprostszych, nawet kilkunastominutowych sesji medytacji, w których odcinasz się od bodźców, siadasz sobie w wygodnym miejscu, gdzieś, gdzie nie masz na co się patrzeć, na przykład przed ścianą lub przed jakimś stałym widokiem, niekoniecznie przed oknem. I przez kilka do kilkunastu minut spróbuj po prostu uspokoić się, nie myśleć zbyt wiele, po prostu jeżeli przychodzą jakieś myśli, to dać im spokojnie przejść. Skupić się na przykład na swoim oddechu, na tym, co czujemy w ciele i zobaczycie, jak bardzo na przykład 10 czy 15 minut w przypadku osób, które nie medytują, mogą okazać się długie. Siódma rzecz i w niektórych przypadkach być może najważniejsza, zaraz obok rozpoznania problemu, to skupienie się na czynnikach, które powodują największe zachwiania i największą degradację naszego układu nagrody. Mam tu na myśli używki, intensywne bodźce, na przykład pornografię i masturbację. Na przykład granie w gry, uzależnienie się od YouTube'a, bo to są akurat bardzo intensywne bodźce. I próba ich ograniczenia, próba zmniejszenia ich intensywności, próba dowolnego rodzaju ograniczenia tego typu bodźców będzie nam prawdopodobnie regulowała układ nagrody, przez co mniej chętnie będziemy się również rozpraszać w innych sytuacjach. No i ósma taka rada, wskazówka, którą możemy zastosować, aby radzić sobie z uzależnieniem, to wykonywać czynności, a nawet grać w gry, które wymagają skupienia i koncentracji. Na przykład puzzle. Siądź sobie przed puzzlem, przed puzzlami składającymi się z 2000 elementów i bez żadnych innych bodźców, bez muzyki, nawet bez podcastów. No dobra, podcast na zdrowie może być, ale tylko przez chwilę. Bez żadnych bodźców, bez niczego. Spróbuj takie puzzle ułożyć. To zajmie ci kilka godzin. Zobacz, jak trudne jest wytrwać w tak monotonnej, chciałoby się powiedzieć, czynności. Dlatego czasami różnego rodzaju gry, czynności, zadania, zabawy, które wymagają typowego skupienia się i koncentracji, nawet chociażby sudoku, mogą nam pomagać również z tą pierwszą, bazową przyczyną i fundamentem, jakim jest nasz układ nagrody. Podsumowując już tak tylko kilkoma słowami, uzależnienie od rozproszenia istnieje i jego przyczyną jest, główną przyczyną jest rozregulowanie się układu nagrody. Jesteśmy zalewani bodźcami z zewnątrz i po prostu, aby radzić sobie z ciągłym rozproszeniem, powinniśmy przede wszystkim starać się wyregulować układ nagrody i ograniczać w miarę możliwości zewnętrzne bodźce. To już wszystko w tym odcinku podcastu. Raz jeszcze przepraszam za tak długą przerwę, ale no niestety zebrało mi się po prostu kilka rzeczy, które chciałem zrobić. Mam nadzieję, że teraz najbliższe podcasty będą wypuszczane już o wiele częściej. Będę starał się też robić troszeczkę krótsze odcinki niż ten, bo ten miał być na 20-30 minut, a jak zacząłem nagrywać, to teraz z tego co widzę wychodzi mi ponad godzina. Dzięki raz jeszcze. Jeżeli te podcasty i cała moja działalność niosą dla Ciebie jakąś wartość, są dla Ciebie przydatne, to proszę podziel się nimi z innymi osobami, tak żeby każdy był zadowolony i żeby każdy mógł z tego coś wynieść. Też jeżeli masz do mnie jakąś uwagę, pytanie, chcesz się ze mną skontaktować lub jeżeli masz pomysł na jakiś temat podcastu, temat artykułu, to proszę prześlij mi go dowolną metodą, czy to mailem, czy to na Facebooku, czy w jakimkolwiek komentarzu, na przykład pod tym podcastem na mojej stronie, czy w innych możliwych mediach. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie i na zdrowie. Cześć!